Ksiądz Tadeusz jako motto przesłał mi ten fragment Dziejów Apostolskich. Wtedy Piotr przemówił w dłuższym wywodzie: przekonuje się, że Bóg naprawdę nie ma względu na osoby, ale w każdym narodzie miły mu jest ten, kto się go boi i postępuje sprawiedliwie. Bóg naprawdę nie ma względu na osoby. Wystarczy popatrzeć na mnie, czy myślę na księdza Tadeusza. To są żywe dowody, że Pan Bóg nie zraża się naszymi słabościami, naszymi ułomnościami, naszą małością, ale On patrzy na każdego z nas w pełni miłości. W dodatku ksiądz Tadeusz kazał mi to jeszcze odnieść do liturgii, żeby było weselej. A myślę, że bardzo słusznie, bo cokolwiek w życiu tak naprawdę chcemy zobaczyć, doświadczyć, warto odnieść do liturgii właśnie, bo ci, którzy czytają konstytucję liturgii, ci, którzy gdzieś tam interesują się tymi tematami, to wiedzą, że liturgia jest źródłem i szczytem życia Kościoła. Jest tym miejscem, z którego można wiele się nauczyć, czerpać, bo tak jak my jesteśmy znakami, tak liturgia posługuje się znakami. Tak jak każdy z nas nosi w sobie obraz Pana Boga, tak i w liturgii możemy uczyć się odczytywać ten obraz, rozpoznawać, zachwycać się nim, dotykać. Bóg naprawdę nie ma względu na osoby. Jak to jest w liturgii? Myślę, że przede wszystkim zacznijmy od tego, co to jest liturgia. Kto był na drugim stopniu rekolekcji oazowych? Ręka w górę. O, mało. To za mało. Co to jest liturgia? Jak byście zdefiniowali? Słucham.
Mamy honorarium,
Słuchajcie, my często traktujemy liturgię jako nasze działanie, nie? Często się tłumaczy liturgia jako dzieło ludu. To jest wtórne. Pierwotne to jest dzieło dla ludu. My często, to do życia się odnosi, ale także i do liturgii, najpierw przychodzimy tak, że to my musimy spiąć się, pomęczyć się, popracować nad naszymi muskułami i tak dalej, to my musimy coś zrobić dla Pana Boga i wtedy On coś nam da. A w rzeczywistości jest zupełnie inaczej. To Bóg jako pierwszy daje. On jako pierwszy przychodzi, umacnia. A potem my tylko zwracamy. My tylko niejako odwdzięczamy się. To, co my najczęściej właśnie nazywamy liturgią, to, co my, chociażby my odprawiamy mszę, sprawujemy, celebrujemy mszę, to jest tylko odpowiedź. Odpowiedź na pierwsze i zasadnicze Boże działanie. To On najpierw nas do tego uzdolnił, każdego z nas. Tu powołał, każdego z nas tu ściągnął, każdego z nas uzdolnił do tego, żebyśmy byli w stanie przyjąć, zrozumieć przynajmniej część Jego objawienia. Żebyśmy rozpoznali te znaki Jego obecności, byśmy rozpoznali Pana Boga w tym, który siedzi obok mnie, w tej, która siedzi obok mnie. To On jako pierwszy. I tak zawsze na to trzeba popatrzeć, że właśnie to Bóg jest tym pierwszym działającym. On mi nie daje ochłapów. On daje pełnię. Ale tylko ode mnie zależy na tyle, na ile ja się otworzę. Bo rzeczywiście Bóg nie ma względu na osoby, ale jeżeli można tak powiedzieć, na każdego z nas leje z grubej rury swoją łaskę. Natomiast ja mogę się zachowywać jak butelka zamknięta i się dziwić, że do tej butelki nic nie naleciało. A mogę zrobić cały otwarty basen i będę miał. Bóg rzeczywiście nie ma względu na osoby. I to bardzo ładnie wygląda, bardzo pięknie wygląda, oczywiście, jeżeli jesteśmy wierni temu, czego naucza Pan Bóg, czego naucza Kościół, właśnie w liturgii. Tu jesteśmy jednym. Na liturgii jesteśmy jednym. Jesteśmy umiłowanymi dziećmi Bożymi, którzy stoją przed Panem Bogiem. Czy to celebrans główny, tak jak przed chwileczką ksiądz Tadeusz, czy to osoba czynnie zaangażowana w scholi, grająca, śpiewająca, czy ta osoba, która stoi za filarem. Jesteśmy tak samo przez Pana Boga tu wezwani i umiłowani. O tym mówią bardzo wyraźnie chociażby przepisy liturgiczne. Konstytucja o liturgii Soboru Watykańskiego II mówi w artykule 32 tak. Poza wyróżnieniem, którego źródłem jest urząd liturgiczny albo święcenia oraz poza honorami należnymi władzom świeckim stosownie do przepisów liturgicznych, w liturgii nie należy okazywać żadnych szczególnych względów prywatnym osobom lub stanowiskom ani w ceremoniach, ani w zewnętrznej okazałości. Powiecie, gdzie tu równość, jak tu jest mowa, że inna jest postawa, powiedzmy, wobec tego, kto przyjął święcenia, kto ma urząd liturgiczny, albo tego, który pełni władzę, powiedzmy, władzę świecką. Nie, wszyscy jesteśmy tak samo. Tylko, że nasze miejsce niejako w Kościele jest właśnie wyznaczone. Wyznaczone, przynajmniej na pierwszy rzut oka, może się wydawać właśnie przez to wyróżnienie, chociażby, że ksiądz Tadeusz siedział tu na środku, w miejscu przewodniczenia, że gdyby pan prezydent tu do nas zawitał dzisiaj, siedziałby na honorowym miejscu. Ale to nie znaczy, że on jest kimś lepszym na tej liturgii. To jest tylko znak, że ma większą odpowiedzialność. To ma tylko pokazać, że on tym bardziej potrzebuje naszej modlitwy, naszego wsparcia, naszych rąk. Bo liturgia, znowu jak powie Sobór Watykański II, to czyn całego ludu, a nie tylko wybranych członków. Każdy wierzący wezwany jest do świadomego i czynnego udziału w liturgii. To dotyczy każdego. Mamy w sposób świadomy i czynny uczestniczyć w liturgii. I oczywiście inaczej to będzie wyglądało w wypadku osoby, która na przykład śpiewa, inaczej w wypadku osoby, która gra, inaczej w osobie głównego celebransa, a inaczej znowu w postawie tej osoby, która stoi za filarem. Przepraszam, że tak czepiam się tych filarów, tu ich jest dużo. Ale mój pierwszy proboszcz, niezapomniany świętej pamięci ksiądz Henryk Markwica, mówił: dobrze, że w Kościele są filary. Bo czasami są takie sytuacje w naszym życiu, tak się czujemy, że to moje miejsce jest właśnie tam, za filarem. I to nie jest gorsze miejsce. To nie jest gorsze miejsce, jeżeli ja w ten sposób świadomie i czynnie uczestniczę w liturgii. Na czym polega to nasze uczestnictwo w liturgii, ta równość? W tym, że jest wielość funkcji. Chociażby widzieliście przed chwileczką w czasie tej mszy świętej ogromna różnorodność różnych funkcji, różnych osób, które pełniły poszczególne funkcje. I oczywiście znów inne jest funkcja tego, który przewodniczy zgromadzeniu. To jest coś szczególnego. Bo znowu, gdybyśmy popatrzyli, posłuchali konstytucji o liturgii, czyli gdybyśmy posłuchali Kościoła, to Kościół powie nam, że główny celebrans symbolizuje Chrystusa. W nim spotykamy Chrystusa, pasterza, proroka, króla. Ale jest też chociażby posługa diakona, akolity, lektora, tego, który podaje wezwania modlitwy wiernych, ale chociażby tych, którzy pełnią posługę w zakrystii, którzy śpiewają, grają, etc., etc. Ja mam odczytać moje powołanie i według tego postępować. Nie ma jednego ogólnego schematu. Właśnie Bóg nie ma względu na osoby, ale miły Mu jest ten, kto się Go boi i postępuje sprawiedliwie. Ten, który Mu służy tymi darami, które otrzymał. Który odczytał jako swoje powołanie w tym miejscu, tu i teraz. Ja mam odczytać, ja mam odnaleźć swoje miejsce w Kościele. Bo dla każdego z nas tu jest miejsce. Albo też, jeżeli ja tego nie odczytam, albo boję się, wstydzę się, może zostać miejsce puste, to, które zostało mi przeznaczone. Znów konstytucja liturgii powie, w odprawianiu liturgii każdy spełniający swą funkcję, czy to duchowny, czy świecki, powinien czynić tylko to i wszystko to, co należy do niego z natury rzeczy i na mocy przepisów liturgicznych. Liturgia to jest cudowne miejsce doświadczania wspólnoty, różnorodności, a jednocześnie w tym jedności. Bo jesteśmy zjednoczeni nie dzięki nam, ale dzięki Bogu, który stoi w środku. A my wszyscy naszymi talentami, darami staramy się Mu służyć, czcić Go, chwalić Go. To ja, odnajdując swoje miejsce, muszę wpatrywać się w Niego, nie w siebie. To jest ogromny błąd, ogromna pokusa, szczególnie czasu dzisiejszego, że ja mam wpatrywać się w siebie, że mi jest czymś dobrze, że ja się z czymś dobrze czuję. To nie tak. Myślę, że ważniejsze jest pytanie, czy inni ze mną na tym miejscu dobrze się czują? Czy ja im na tym miejscu dobrze służę? Czy oni dzięki mnie, dzięki mojej posłudze w liturgii, w życiu, umieją wzrastać, są lepsi, są bardziej święci? To jest istotne, to jest ważne pytanie. Nie jak ja się czuję, nie jak mi się wydaje. Misie są dobre w sklepie z zabawkami. A jak się źle czuję, to muszę zmienić perfum. Jak inni się ze mną czują, to jest istotne. Bo jesteśmy jednym ludem pielgrzymującym do Boga. Mamy czynić to, wszystko to i tylko to, co do nas należy. Dlatego zobaczcie, Kościół w sposób bardzo mądry postępuje. Nikt sobie nie bierze godności biskupiej na przykład. To nie jest tak, że na przykład ksiądz Tadeusz zapragnie być biskupem, zbierze odpowiednią kasę albo pójdzie na lifting, nie? Odmłodzi się, będzie cudownie wyglądał. Nie mówię, że źle wygląda. Ale powiedzmy, gdyby były takie kryteria, czy zbierze sobie elektorat? Nie. To jest powołanie. Powołanie, które w dodatku jest właśnie weryfikowane przez Kościół. Ksiądz Tadeusz był moim wychowawcą seminarium. Tak teraz pomyślałem, jak ja byłem święcony, to on był tak stary jak ja teraz. Okropne, nie? Ale właśnie to było jego miejsce, jego funkcja w seminarium, by weryfikować. To nie to, że mi się ubzdurały, ja będę księdzem. Ja będę pełnił taki czy inny urząd. Bo mi się tak wydaje, bo mi się tak chce. Nie. Od tego między innymi był ksiądz Tadeusz, byli inni, żeby zweryfikować, czy to jest prawda? Inaczej, czy inni, do których ja będę posłany, czy inni będą przeze mnie, mogli być przeze mnie pociągnięci do Pana Boga? Czy nie jestem bardziej zasłoną? Nie jestem tym, który blokuje łaskę. I to nie chodzi o to, żeby odrzucić kogoś, powiedzieć, ty się nie nadajesz, ty jesteś do niczego. Nie. Tylko to nie jest twoje miejsce. To nie to miejsce Bóg dla ciebie przeznaczył. To nie ta droga. Ty masz być w innym miejscu. Ty masz inne zdolności. To o to chodzi. I właśnie najpiękniej to nasze powołanie, to nasze miejsce w Kościele weryfikuje właśnie wspólnota. Tego nie widać od razu. Potrzeba oczywiście czasu. Dlatego my w seminarium męczymy się 6 lat. Nie, czy teraz 7 lat, bo z kursem wstępnym. To jest potrzebny czas. Dlatego jest też czas potrzebny chociażby w narzeczeństwie, nie? W chodzeniu ze sobą. Żeby rozpoznać. Do tego potrzeba czasu. Zobaczyć, czy to rzeczywiście jest moje powołanie. Czy ja rzeczywiście tymi darami, które ja sobie przypisuję, czy ja zostałem obdarowany przez Pana Boga? Czy On chce mnie widzieć w tym miejscu? I znów zacytuję dokument Kościoła, tym razem ogólne wprowadzenie do mszału rzymskiego, które znów rzuca światło na tą rzeczywistość. Jest więc bardzo ważne, aby sprawowanie mszy świętej, czyli wieczerzy pańskiej, zostało tak uporządkowane, aby wyświęceni szafarze, jak i wierni, uczestnicząc w niej zgodnie ze swoim miejscem we wspólnocie Kościoła, zgodnie ze swoją godnością, czerpali stąd obfitsze owoce, dla osiągnięcia których Chrystus Pan ustanowił eucharystyczną ofiarę. Będzie to łatwiej osiągalne, gdy uwzględniając naturę i inne uwarunkowania każdego zgromadzenia, każdą celebrację przygotuje się tak, aby prowadziła do czynnego, świadomego i pełnego uczestnictwa wiernych, obejmującego ciało i duszę, płonącego wiarą, nadzieją i gorącą miłością. Udziału tego pragnie Kościół, domaga się go sama natura celebracji, a lud chrześcijański na mocy chrztu jest do niego uprawniony i zobowiązany. Każdy z nas ma tu, na Eucharystii, na liturgii, w życiu miejsce. Tylko problem polega na tym, by odczytać to miejsce. I tak jak mówię, pięknym, cudownym papierkiem lakmusowym jest drugi człowiek, jest wspólnota. Warto słuchać, patrzeć. Tak jak mówię, nie to się liczy, jak ja się czuję, ale jak inni ze mną. Było podobno kiedyś takie małżeństwo, nie znam go osobiście, znam tylko z opowiadań, które w rocznicę swojego małżeństwa zawsze szło na piękną, cudowną kolację. Jak nawet jak były małe dzieci, szły do dziadków w ten jeden wieczór, on był tylko i wyłącznie dla nich. Piękna, cudowna kolacja, świece i te sprawy. I podobno jedyne pytanie, które padało w czasie tej kolacji, tego świętowania, to było pytanie, czy jestem dla ciebie jak słońce i deszcz? Czy możesz przy mnie wzrastać? Czy jestem dla ciebie jak słońce i deszcz? Czy możesz przy mnie wzrastać? To samo możemy odnieść bez najmniejszych wątpliwości do liturgii. Czy ja jestem w czasie, czy ja jestem wtedy, kiedy uczestniczę, kiedy modlę się? Jak słońce i deszcz dla moich braci, dla moich sióstr, z którymi się jednoczę, z którymi jestem. Czy ta osoba, z którą się spotykam, obok której siedzę, obok której stoję, czy może przy mnie wzrastać? A w czym wyraża się ta jedność? W czym wyraża się ta nasza jakby wspólne uczestnictwo w liturgii? Chociażby we wspólnych postawach. W liturgii nie dlatego razem wstajemy w odpowiednich momentach, nie dlatego razem siedzimy, żeby było jak w wojsku albo jak w przedszkolu. Ale właśnie przez to okazujemy naszą jedność, szacunek. Chociażby kiedy razem słuchamy, siedzimy słuchając Słowa Bożego. Posilamy się Słowem. Kiedy wspólnie śpiewamy, uwielbiamy Boga. Nawet wtedy, kiedy uważam, że ja nie mam zbytniego talentu muzycznego. Nawet kiedy powiem, że tabun słoni przeleciał mi po uszach. Ja też mam śpiewać, przynajmniej w sercu. Ja na liturgii, jak i w życiu, nie mogę być niemym widzem, kimś przyglądającym się tylko z boku. To jest strata czasu, strata życia. Ja muszę uczestniczyć. Chociażby właśnie tak jak mówię, przez wspólne postawy, przez wspólny śpiew, ale też i przez ciszę. I tym elementem chciałbym skończyć. Cisza jest bardzo ważnym elementem. Modlitwy, szczególnie modlitwy liturgicznej, jest ważnym elementem naszego życia. Dzisiejszy czas, dzisiejsza kultura nie sprzyja temu. Zobaczcie sobie, jak często w waszych domach, czy do u swoich bliskich, przyjaciół, do kogo idziecie, jak często zastajecie grające radio, grający telewizor, albo i kilka w jednym mieszkaniu, nie? Boimy się ciszy. Bo w ciszy przemawia Bóg. Bo w ciszy mogę dostrzec drugiego człowieka. Bo cisza bardzo głośno krzyczy i tego się boimy. I właśnie jest w liturgii też miejsce na ciszę. Bardzo ważne miejsce na ciszę. Bo tak jak być może tego doświadczyliście, można być w kilka osób, można milczeć. Może to być puste milczenie, niezręczne, ale może być to głębokie milczenie, głębokie doświadczenie bliskości, miłości, której nie można wyrazić słowami. Bóg naprawdę nie ma względu na osoby, ale w każdym narodzie miły mu jest ten, kto się go boi i postępuje sprawiedliwie, kto go czci, kto go kocha, kto go celebruje, kto go świętuje w liturgii i w życiu.